Bohaterem, główną postacią pierwszej Księgi Kronik, jak pamiętamy, jest Dawid. Natomiast druga Księga Kronik kontynuuje jego linię genealogiczną, w której narodził się wiele lat później Mesjasz Izraela, Zbawiciel Świata, Jezus Chrystus. Po Dawidzie tron w Jerozolimie objął jego syn Salomon. W pierwszym wierszu drugiej Księgi Kronik czytamy: Umocnił się Salomon, syn Dawida, w swojej władzy królewskiej, a Pan, Bóg jego, był z nim i bardzo go wywyższył. Bóg błogosławił Salomonowi. Królestwo Izraela osiągnęło za jego rządów swój zenit. Podwaliny pod potęgę państwa żydowskiego zostały jednak zbudowane przez Dawida. Pierwszym zadaniem, jakie Salomon miał wykonać, była budowa świątyni jerozolimskiej. Jak wiemy, Dawid poczynił wiele przygotowań do tego przedsięwzięcia, a Salomon miał pokierować budową. Zanim to nastąpiło, Salomon musiał oficjalnie przejąć władzę królewską. Druga Księga Kronik opowiada o tym bardzo krótko. Przemówił wówczas Salomon do całego Izraela, do tysiączników i setników, do sędziów i do wszystkich książąt całego Izraela, naczelników rodów. Salomon spotkał się ze wszystkimi liderami narodu i przemówił do nich. A potem, jak czytamy od trzeciego wiersza w pierwszym rozdziale drugiej Kronik, Salomon wraz z całym zgromadzeniem oddał chwałę Bogu. Poszedł potem Salomon i z nim całe zgromadzenie na wyżynę, która jest w Gibeonie, ponieważ tam był namiot spotkania z Bogiem, jaki sporządził Mojżesz, sługa pański, na pustyni. Jednak Arkę Bożą przeniósł Dawid z Kirjat Jearim na miejsce przez siebie przygotowane dla niej, rozbił bowiem dla niej namiot w Jerozolimie. Tam, przed przybytkiem Pana, znajdował się ołtarz z brązu, który wykonał Besalel, syn Uriego, syna Hura. Do niego poradę poszedł Salomon i zgromadzenie. Wstąpił też Salomon przed oblicze Pana na ów ołtarz z brązu, który należy do namiotu spotkania, i kazał złożyć na nim 1000 ofiar całopalnych. Salomon składa Bogu ofiarę na ołtarzu z brązu, ołtarzu, który był ołtarzem całopaleń i stał przed namiotem spotkania. Wiemy, że ofiary całopalne symbolicznie zapowiadały ofiarę Jezusa Chrystusa, a ołtarz z brązu był symbolem krzyża, na którym Chrystus oddał swoje życie za nas. Zwróćmy uwagę, że Salomon i cały lud izraelski nie mogli przyjść bezpośrednio przed oblicze Boga. Mogli to czynić jedynie poprzez składanie ofiar na ołtarzu całopaleń, który symbolizował krzyż Chrystusa. Ja i ty musimy przychodzić do Boga w podobny sposób, poprzez krzyż Chrystusa. Nie ma innej drogi wiodącej do Boga, jak tylko poprzez Chrystusa. Jezus powiedział: Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jeśli chcemy żyć w bliskiej, osobistej więzi z Bogiem, musimy zaufać Jezusowi. Musimy poprosić Go o to, by wziął w swoje ręce ster naszego życia. Salomon złożył Bogu ofiary na ołtarzu całopaleń, symbolizującym krzyż Chrystusa, i Bóg Ojciec objawił się Salomonowi. Tej nocy ukazał się Bóg Salomonowi i rzekł: Proś o to, co mam ci dać. Bóg ukazał się Salomonowi. To przemieniło jego życie. Zadecydowało o dalszych losach króla i całego narodu izraelskiego. Bóg przemówił do Salomona: Proś o cokolwiek chcesz. Proś o to, co mam ci dać. Salomon mógł poprosić o wszystko, czego tylko pragnął. Drogi słuchaczu, o co ty byś poprosił, gdybyś znalazł się w takiej sytuacji? Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, o co poprosiłbyś Boga, gdyby Bóg zaproponował ci: powiedz, co mam ci dać? Salomon poprosił o mądrość. Ta prośba spodobała się Bogu. Nie była to prośba o zaspokojenie egoistycznych, samolubnych pragnień. Dlatego prośba Salomona była miła Bożemu sercu. Przysłuchajmy się niezwykłej rozmowie Boga z Salomonem. Bóg rzekł: Proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł Bogu: Tyś okazywał memu ojcu Dawidowi wielką łaskę, a mnie uczyniłeś w miejsce jego królem. Salomon wie, że z Bożej woli zasiadł na tronie Izraela jako syn Dawida i zdaje sobie sprawę, że nie jest kompetentny, żeby o własnych siłach podołać zadaniu przewodzenia ludowi Bożemu. Teraz, Panie Boże, niech się wypełni Twoje słowo dane mojemu ojcu Dawidowi, bo Ty sprawiłeś, iż jestem królem nad narodem tak licznym jak proch ziemi. Daj mi obecnie mądrość i wiedzę, aby mógł występować wobec tego ludu. Któż bowiem zdoła sądzić ten lud Twój wielki? Salomon nie czuje się na siłach, żeby rządzić wielkim narodem, żeby prowadzić lud Boży. I była to właściwa postawa. Każdy z nas powinien mieć podobną świadomość. Jeśli chce uczynić cokolwiek pożytecznego dla swojego narodu, czy dla ludu Bożego, dla braci i sióstr w Chrystusie, tylko gdy Bóg da nam swoją mądrość, gdy jesteśmy świadomi, że o własnych siłach nie jesteśmy w stanie nic zdziałać i gdy prosimy Boga o przewodnictwo, możemy czynić dobro, możemy działać z pożytkiem dla ludzi i zgodnie z wolą Boga. Jedynie gdy szczerze wyznajemy swoją bezsilność, swoją słabość i zwracamy się do Boga z pokorą, prosząc o Jego kierownictwo, możemy stać się Bożymi współpracownikami, mądrymi wykonawcami Jego woli. Salomon prosi Boga o mądrość. Zastanówmy się jednak, o jaki rodzaj mądrości poprosił Salomon. Modlił się on, jak czytamy w wierszu 10, daj mi mądrość i wiedzę, abym mógł występować wobec tego ludu. Widzimy, że Salomon prosił Boga o szczególną mądrość. Mądrość przywódcy, mądrość lidera narodu, kogoś, kto rozsądza sporne sprawy, kto rozróżnia dobro i zło, kto jest zdolny do prowadzenia całego ludu we właściwym kierunku. Salomon pragnął być dobrym przywódcą ze względu na dobro swojego narodu. Dlatego Bóg tak obficie udzielił Salomonowi mądrości i obdarował go ponad to, o co on prosił. Czytamy bowiem dalej. Wówczas odpowiedział Bóg Salomonowi, ponieważ dążeniem Twego serca było nie żeby prosić o bogactwo, o skarby i chwałę, ani o śmierć tych, którzy Cię nienawidzą, ani o długie życie, ale pragnąłeś dla siebie mądrości i wiedzy, aby sądzić mój lud, nad którym ustanowiłem Cię królem, przeto daję Ci mądrość i wiedzę. Ponadto obdaruję Cię bogactwem, skarbami i chwałą, jakich nie mieli królowie przed Tobą i nie będą mieli po Tobie. Salomon prosił Boga o mądrość, o umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Bóg dał mu natomiast o wiele więcej. Dał mu także bogactwo i sławę, ale największym darem była bez wątpienia mądrość i umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Dzisiejsi przywódcy zapewniają nas, szczególnie w czasie poprzedzającym ich wybór na wysokie stanowiska, że potrafią podjąć właściwe decyzje, że są kompetentni, zdolni do rozwiązania wszelkich problemów. A czy tak jest naprawdę? Czy nie bardziej troszczą się o pozycję, o stołki, o prywatę, niż o dobro narodu, o rozwiązanie problemów politycznych, społecznych i ekonomicznych? Prawdą jest niestety to, że często przywódcy nie znają odpowiedzi na wiele pytań, nie potrafią rozwiązać podstawowych problemów społecznych, gospodarczych czy moralnych. Wyobraźmy sobie, że ktoś z przywódców przyznałby szczerze, nie jestem w stanie poprowadzić narodu we właściwym kierunku. Tylko Bóg może dać mi tyle mądrości, żebym wskazał właściwe rozwiązania, żebym pomógł całemu społeczeństwu w uporaniu się z tylu skomplikowanymi problemami. Chcę prosić Boga o kierownictwo, o inspirację w podejmowaniu wszystkich ważnych decyzji. Trudno nam wyobrazić sobie taką szczerą, pokorną postawę współczesnego prezydenta, premiera, ministra czy parlamentarzysty. A tak właśnie postąpił Salomon, król Izraela. I Bóg wynagrodził jego szczerość i pokorę. Salomon został mądrym, wybitnym przywódcą. Bóg dał mu, jak czytaliśmy, mądre, rozsądne serce. Mądrość Salomona przyniosła mu sławę najwybitniejszego przywódcy wszechczasów. Podobnego Tobie przed Tobą nie było i po Tobie nie będzie, stwierdził sam Pan. A potem dodał, ponadto obdaruję Cię bogactwem, skarbami i chwałą, jakich nie mieli królowie przed Tobą i nie będą mieli po Tobie. Bóg jest miłosierny i łaskawy. Gdy prosimy Go o dobrą, właściwą rzecz, daje nam ponad to, o co prosimy. Prawdy tej doświadczył Salomon. Bóg, prócz mądrości, obiecał mu bogactwo i sławę. Obiecał też, że gdy będzie wiernie chodził Bożymi ścieżkami, czyli gdy będzie pytał o Bożą wolę i zgodnie z nią postępował, jego życie będzie długie i pomyślne. Niestety wiemy, że Salomon nie wytrwa do końca, ale rozpoczął bardzo dobrze. Dalej czytamy, odszedł wówczas Salomon z wyżyny, która jest w Gibeonie, sprzed namiotu spotkania do Jerozolimy i panował nad Izraelem. Bóg objawił się we śnie Salomonowi, Salomon rozmawiał z Bogiem i widzimy, że opuszcza teraz Gibeon, gdzie miał zamiar złożyć ofiarę według rytu pogańskiego i udaje się do Jerozolimy. Tam we właściwy sposób, we właściwym miejscu przed Arką Przymierza Pańskiego złożył ofiarę żywemu Bogu, któremu postanowił służyć. I Pan będzie z nim, dopóki on dochowa mu wierności. Król Salomon, możemy krótko podsumować, rozpoczął swoje panowanie w Jerozolimie bardzo mądrze, bardzo dobrze. Nie ustrzegł się jednak błędu. W drugiej części pierwszego rozdziału drugiej kronik czytamy. Powiększył następnie Salomon liczbę rydwanów oraz jezdnych, także miał 1400 rydwanów i 12 000 jezdnych. Rozmieścił ich w miastach rydwanów przy królu w Jerozolimie. Złożył zaś król srebra i złota w Jerozolimie jak kamieni, co do ilości jak sykomor w Szefeli, jeśli chodzi o ich liczbę. Konie, które posiadał Salomon, sprowadzał z Egiptu i z Koa. Wędrowni kupcy króla sprowadzali je za pieniądze z Koa. Przybywali i przywozili z Egiptu rydwan za 600 cyklów, konia zaś za 150. Tak samo za ich pośrednictwem sprowadzano je dla wszystkich królów chetyckich i aramejskich. Pamiętamy, że już Mojżesz przekazał prorocze słowa Pana, że przyszłym królom Izraela nie wolno mnożyć bogactw, złota, koni i żon. A Salomon we wszystkich tych dziedzinach, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, poszedł na całość. Salomon, jak czytaliśmy, sprowadzał konie nawet z Afryki i Azji. Wszedł na rynek handlu końmi, tak jak na rynek złota i srebra. Niestety to wszystko, plus jego niepohamowana skłonność do mnożenia żon i nałożnic, to wszystko doprowadziło do jego upadku. Nie mógł już dalej być Bożym świadkiem, Bożym ambasadorem. O tym mówiliśmy szerzej, studiując Księgi Królewskie. A dzisiaj zakończmy rozważanie treści pierwszego rozdziału drugiej kronik pewną refleksją. Zadajmy sobie pytanie, co nam przeszkadza w świadczeniu innym o Bogu? Co przeszkadza nam w życiu z Bogiem na co dzień? Zamiłowanie do bogactwa? Pragnienie posiadania dóbr materialnych? Pieniędzy? Czy też pragnienie sławy? Drogi przyjacielu, jesteśmy powołani, by wskazywać innym Boga. Nie wiążmy swojego serca z bogactwem, z pieniądzem. Dbajmy o duchowe skarby. Miejmy w sercu Chrystusa. Miejmy w sercu miłość. To są wspaniałe, prawdziwe skarby. Jest tylu potrzebujących dookoła nas, a najbardziej potrzebne są serca, które by prawdziwie kochały innych. Bóg może i pragnie przemienić nasze serca. Następny, drugi rozdział pierwszej Księgi Kronik opisuje ostatnie przygotowania do budowy świątyni jerozolimskiej. Salomon postępował zgodnie ze wskazówkami swojego ojca Dawida. Dokonał ostatnich przygotowań, uzupełniając to wszystko, co już wcześniej uczynił Dawid. Salomonowi pomocy w tych przygotowaniach udzielił, podobnie jak Dawidowi, król Tyru, zaprzyjaźniony z Dawidem, Hiram. W początkowych wierszach drugiego rozdziału drugiej Księgi Kronik czytamy: Odliczył potem Salomon 70 tysięcy mężczyzn do dźwigania i 80 tysięcy do wydobywania kamienia w górach, a kierowników nad nimi 3600. Następnie przesłał Salomon do Hirama, króla Tyru, takie słowa: uczyń, jak uczyniłeś mojemu ojcu Dawidowi, przysyłając mu drewno cedrowe, by wybudować mu dom na mieszkanie. Oto ja buduję dom dla imienia Pana, Boga mego, aby mu go poświęcić, aby palić przed nim wonne kadzidło, składać nieustannie chleby i ofiary całopalne rankiem i wieczorem, w szabaty i w dni nowiu księżyca, w święta Pana, Boga naszego, i to na wieki w Izraelu. Dom ten, który ja buduję, będzie wielki, bowiem nasz Bóg większy jest od wszystkich bogów. Król Tyru, Hiram, był przyjacielem Dawida i Salomon szczerze opowiada mu o swoich planach budowy świątyni w Jerozolimie. Podkreśla, że będzie to dom Boga większego od wszystkich bóstw czczonych przez pogan. A potem Salomon dodaje: któż zdoła wybudować mu dom, skoro niebiosa i najwyższe niebiosa nie mogą go ogarnąć? Kimże ja jestem, aby wybudować mu dom, aby palić przed nim kadzidło? Salomon wie, że w istocie świątynia jerozolimska nie będzie domem Boga w tym sensie, że Bóg będzie w niej zamieszkiwał. Salomon mówi o prawdziwym, żywym Bogu, którego nawet najwyższe niebiosa nie mogą ogarnąć. Świątynia będzie widzialnym znakiem obecności Pana wśród jego ludu. Wiemy, że świątynia zapowiadała samego Chrystusa. Była ona symbolem wskazującym na Mesjasza, który jest rzeczywistością. Jezus powiedział: zbóżcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Miał na myśli swoje ciało, siebie samego. Wiedział, że będzie musiał umrzeć, ale że 3. dnia powstanie z martwych. Bóg naprawdę zamieszkał wśród swego ludu w Jezusie Chrystusie i zamieszkuje pośród nas, a nawet w nas, poprzez Ducha Świętego, Ducha Chrystusowego, jeśli tylko otwarliśmy dla Niego swoje serca i gdy żyjemy w osobistej więzi z Nim na co dzień. Salomon zwrócił się do króla Tyru o praktyczną pomoc. I czytamy dalej od 6 wiersza w 2 rozdziale. Salomon prosi: przyślij mi teraz mądrego człowieka, aby umiał wyrabiać przedmioty ze złota i srebra, z brązu i z żelaza, z purpury, karmazynu i fioletowej purpury, aby umiał rzeźbić razem z artystami, którzy są ze mną w Judzie i w Jerozolimie. Nadeślij mi też drzewa cedrowego, cyprysowego i sandałowego z Libanu. Wiem bowiem, że słudzy twoi umieją wycinać drzewa Libanu. Oto moi słudzy będą razem z twoimi sługami, aby przygotować mi drewna wielkiej ilości, bowiem dom, który ja buduję, będzie wielki i budzący podziw. Mieszkańcy Tyru byli doświadczonymi i utalentowanymi rzemieślnikami. Będą oni pracować przy budowie świątyni wspólnie z artystami i rzemieślnikami izraelskimi. Król Tyru chętnie posłał swoich specjalistów, by pomogli w budowie świątyni jerozolimskiej. Oto co odpisał Salomonowi. Na to odpowiedział na piśmie król Tyru Hiram i wysłał je do Salomona. Ponieważ Pan umiłował swój lud, ustanowił ciebie nad nim królem. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który uczynił niebiosa i ziemię, który dał królowi Dawidowi syna mądrego, roztropnego i rozumnego, tak iż będzie budował dom dla Pana, a dla siebie pałac królewski. Posyłam ci mądrego, roztropnego człowieka, Hurama Abi, syna pewnej kobiety spośród Danitek i z ojca Tryjczyka. Umie on wyrabiać przedmioty ze złota i ze srebra, z brązu i z żelaza, z kamieni, z drewna, z bisioru i karmazynu. Umie on wykonywać wszelkie rzeźby i obmyślać każdy projekt, jaki będzie mu dany, razem z twymi artystami i artystami mego pana, a twego ojca, Dawida. Niezwykłe są te słowa Hirama. Posyła do pomocy Salomonowi swoich najlepszych ludzi i wyznaje: błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który uczynił niebiosa i ziemię. Hiram, król Tyru, wyznaje wiarę w prawdziwego, żywego Boga. Czy i my znamy żywego Boga? Czy wierzymy, ufamy Mu? Czy jesteśmy gotowi oddać Mu to, co mamy najlepszego, najcenniejszego? Bóg pragnie, żebyśmy kochali Go całym sercem, całym umysłem, ze wszystkich sił i umiejętności, zdolności. Nasze życie ukazuje, czy tak jest w rzeczywistości.